I w ten sposób przechodzimy do kolejnego proroka Elizeusza, który jeszcze pojawia się w trakcie działalności proroka Eliasza. Zanim będę mówił o proroku Elizeuszu, trzeba go umiejscowić w czasie i przestrzeni, bo jego działalność prorocka była znacznie dłuższa niż działalność Eliasza. Oczywiście my tutaj nie mamy takiego poczucia czasu i przestrzeni, czytając o proroku Eliaszu i Elizeuszu na przestrzeni kilku rozdziałów. Wydaje nam się więc, że jest to jakby nieodległy czas, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Eliasza, to działał, tak jak już powiedziałem, za panowania króla Achaba, panującego w latach 871-852 i Achazjasza 852-851. Natomiast jeśli chodzi o Elizeusza, działa on w zasadzie na przestrzeni życia pięciu i panowania pięciu królów Izraela. Z tym, że no, ten ostatni, o którym będę mówił, no to w zasadzie to zaledwie początek jego panowania, bo kiedy zaczął tenże król panowanie, Elizeusz umarł. No ale te panowanie, znaczy panowanie, jego działalność prorocka była rzeczywiście znacznie dłuższa. Zaczął Elizeusz swoją misję prorocką za czasów panowania króla Jehorama, który panował w latach 852-851. Potem panował, znaczy prorokował za czasów panowania Jehu, który panował w latach 845-818. Potem następnym królem był król Jehoasz, przepraszam, Jehoasz, panujący w latach 818-802 i Jehoahaz w latach 802-787. A więc widzimy, że są to pięciu królów, w zasadzie czterech, tak? Bo ten piąty to już jest ostatnie jego lata działalności prorockiej. W XIX rozdziale dowiadujemy się o powołaniu Elizeusza do służby. Najpierw jednak Eliasz otrzymał słowo od Pana. W XVI wierszu dowiadujemy się po raz pierwszy o Elizeuszu. Czytamy tak. XIX rozdział, XVI wiersz. A Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata, Zabel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I potem w od 19 wiersza czytamy, jak przebiegało to powołanie Elizeusza na proroka. Otóż czytamy tak. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz, wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: Pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: Idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zażnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. I tutaj, jeśli chodzi o Elizeusza, dowiadujemy się więcej niż o Eliaszu. Poza miejscowością, z której pochodził, widzimy, że był to bardzo zamożny człowiek. 12 zaprzęgów wołów. No naprawdę, to w tamtym okresie świadczyło to o wielkim bogactwie. Tak jakby miał kilka Mercedesów, prawda? Może porównanie nie na miejscu, ale no jakoś chciałbym uświadomić jego majętność, tak? Jego majętność, jakim był człowiekiem. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek rzucił wszystko. Rzucił wszystko, on zdawał sobie sprawę, wiedział, kim jest Eliasz, wiedział, że to jest mąż Boży, wiedział, że to jest człowiek, który chodzi za Bogiem, który słucha Boga, który jest mu posłuszny. I kiedy spotkał Eliasza i powiedział: Chodź za mną, on się nie wahał, zostawił wszystko. I to jest postawa niesamowita, godna naprawdę podziwu. I Powiem tak, Bóg w dzisiejszych czasach też patrzy na nasze serca i On doskonale wie, czy bylibyśmy gotowi rzucić wszystko i iść za Nim. My możemy mówić oczywiście piękne słowa, możemy mówić, jak bardzo kochamy Go, że moglibyśmy i życie za Niego oddać, że moglibyśmy wszystko dosłownie zrobić, ale Bóg widzi nasze serca, przenika nas i wie, czy bylibyśmy rzeczywiście do tego gotowi. I może być w naszym życiu taki moment, że ta wiara nasza objawi się w rzeczywistości. Nie musi tak być, bo tak jak mówię, Bóg widzi nasze serce, widzi naszą postawę, ale w przypadku Elizeusza rzeczywiście tak było, że on został postawiony wobec tego dylematu, czy ma, jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz mnie naśladować, to musisz to wszystko zostawić i iść za tym, co ja mam ci w życiu dać. I tak jak już powiedziałem, to jest postawa, która jest bardzo istotna dla każdego człowieka. Postawa, która jest gotowa poświęcić wszystko dla żywego Boga, którego się kocha nie tylko słowami, ale również z całego serca, z całej mocy swojej i z całej duszy swojej. No i przez kilka lat widzimy Elizeusza, który chodzi z Eliaszem, można powiedzieć, że był w swoistego rodzaju takiej szkole Bożej. Tak? Widział bowiem Elizeusz wielkie dzieła Boże, widział, jak Bóg jest potężny, jak jest pełen mocy. No i oczekiwał na ten moment, kiedy rzeczywiście zostanie wprowadzony już w dojrzałą służbę. Te uczniostwo Elizeusza trwało pewien okres czasu, i musiało kiedyś się skończyć, kiedy już Elizeusz będzie przygotowany do służby. No i widzimy to w II Księdze Królewskiej. W II Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, widzimy wniebowzięcie Eliasza. Niesamowite wydarzenie. Elizeusz był świadkiem niesamowitej manifestacji Bożej siły, Bożej mocy. Zobaczył tą wielką chwałę Bożą i to, co się stało z Eliaszem. Nie będziemy czytać tego całego fragmentu, ale skupmy się tylko na kilku wierszach tego drugiego rozdziału, od dziewiątego wiersza. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on mu odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli nie ujrzysz chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. Już go nie zobaczył, pochwycił tedy swoje szaty i rozdarł je na dwie części. Widzimy więc też taką bardzo ciekawą sytuację. Fakt, że został powołany przez Boga, przez usta Eliasza, Elizeusz do służby, nie świadczyło jeszcze do tego, że Elizeusz ma już pełnię ducha. Zwróćcie uwagę, że ta pełnia ducha została mu dana dopiero w momencie, kiedy on już rzeczywiście był do tego przygotowany, kiedy już wola Boża się w jego życiu wypełniała i czas odpowiedni. Więc widzimy, jak ważna jest cierpliwość w naszym życiu, jak ważne jest posłuszeństwo Bożemu Słowu, które nie polega tylko i wyłącznie, Panie, już teraz, już w tym momencie, bo ja chcę, ja już jestem gotowy. To nie Ty masz uznać, że Ty jesteś gotowy, tylko Bóg żywy ma uznać, że Ty jesteś gotowy. I to jest takie ważne przesłanie, które tak często jest jakby pomijane, bo nam się wydaje, że jesteśmy do czegoś gotowi, ale Ty tak naprawdę nie wiesz, czy jesteś gotowy. Ty naprawdę nie wiesz, czy jesteś zdolny do tego, by unieść ciężary, które Bóg chciałby, żebyś je nosił, żebyś to powołanie, bo też Jezus Chrystus w przypowieści mówi o talentach. Każdy z nas ma talenty, tak? I te talenty mamy rozmnażać w sobie, te duchowe dary, które nam Bóg dał. Ale tak naprawdę musi się odbyć czas Boży. czas Boży, abyśmy dojrzeli. I tutaj właśnie ta pokora, ta uniżoność przed Bogiem, to posłuszeństwo jest tak istotne, tak ważne, abyśmy nie za wcześnie rozpoczęli tego, co nam się wydaje, że mamy czynić. Bo wtedy, jeśli nie będziesz przygotowany, strzały wroga, duchowe strzały wroga mogą cię poważnie zranić. Możesz być poważnie pokaleczony, możesz naprawdę być bardzo pokiereszowany i znowu będziesz musiał, jak ja to mówię, do szkoły Pana Boga wrócić, do tej klasy, która ci jest przeznaczona. Musisz znowu usiąść na ławce i pokornie czekać na swój czas egzaminu, który zdasz, przejdziesz i który będzie jakby takim wyznacznikiem tego, że możesz przejść do kolejnego etapu i będziesz mógł wykonywać to, do czego jesteś przeznaczony, ale w odpowiednim czasie, który Bóg ci wyznacza. No i od razu z miejsca Elizeusz rozpoczął swoją działalność, którą możemy pogrupować na kilka takich części, tak? Bo oczywiście Elizeusz chciał pokazać, że Bóg jest pełen mocy, pełen chwały, że i Elizeusz po pierwsze chciał i jego przesłanie było takie, aby naród się opamiętał, aby naród odwrócił się od swoich grzechów, aby zrozumiał, że Bóg jest pełen mocy, pełen chwały, no i oczywiście, że Bóg jest święty. Po drugie, nie tylko było to słowo skierowane do narodu, ale również manifestacje właśnie mocy Bożej. Elizeusz bowiem, widzimy, wtrącał się w sprawy polityczne bardzo mocno, nawet bardziej niż Eliasz. On jakby wiele z sytuacji, które działy się politycznych w Izraelu, czynnie uczestniczył. Również przez jego ręce Bóg czynił wielkie znaki i cuda, właśnie chcąc przez to pokazać, jak mocnym jest Bóg, jak świętym jest Bóg, który tylko On ma w sobie siłę i moc. I już na samym początku widzimy tą działalność. Po raz któryś z kolei pojawia się miasto Jerycho. Ja już o Jerychu mówiłem. To miasto zostało zdobyte przez Izraelitów, którzy przeszli Jordan pod wodzą Jozuego. Miasto potężne i dzięki wierze, ufności i cierpliwości Izraelitów Jerycho upadło. I tutaj znowu się pojawia miasto Jerycho. W drugim rozdziale od 18 wiersza czytamy tak. Chodzi oczywiście o tych mieszkańców miasta. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli i przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. Widzimy więc taki znak, manifestacja dla Bożej mocy. Mieszkańcy Jerycha i oczywiście bardzo szybko lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość nie tylko po Izraelu, ale i po Judzie o tym, jak wielkie rzeczy czyni Bóg. Ale potem dalej czytamy kolejne wydarzenie, które jest takie też trudne dla chrześcijan. Trudne dla chrześcijan, ale jest to też taki ważny kontekst, który pokazuje nam, że Bóg jest święty, nie pozwoli z siebie naśmiewać się, że Bóg jest również ma ten atrybut sprawiedliwości, świętości. I tak jak to już podkreśliłem wcześniej, nie bójmy się zachęcać młodych chrześcijan do czytania właśnie Starego Testamentu, aby oni mieli pełnię Boga przed sobą, aby oni widzieli właśnie pełnię świętości Bożej. I czytamy tak, od 23 wiersza począwszy. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: chodź no łysy, chodź no łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. On zaś poszedł stamtąd na górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii. Prawda, że trudny tekst? Bardzo trudny. Możemy sobie zadać pytanie, jak to jest? Bóg jest miłosierny, dzieci. Pamiętajmy oczywiście, że tłumaczenie takie, a nie inne, ale są to młodzieńcy. Tak? W innych tłumaczeniach, gdybyśmy patrzyli na Septuagindę czy na hebrajski tekst, moglibyśmy to przeczytać jako młodzieńcy. Młodzieńcy, czyli nie takie dzieci, nie wiem, my sobie dzieci wyobrażamy, nie wiem, 4-5-latki, prawda, biegające gdzieś tam, ale to są już osoby, które są, mają 16, może 17 lat, 15, osoby, które są bardzo młode, to fakt, ale już zdolne do podejmowania jakby decyzji, do podejmowania jakby takich świadomych decyzji. Mówi się, że co teolog, to inny pogląd. Ja słyszałem takie dyskusje, kiedy dziecko zaczyna odpowiadać za swoje czyny, w jakim momencie. No i tam byłem świadkiem takiej dyskusji. Jedni mówili, że no już 8 lat to już jest taki wiek. A nie, dlaczego 8? No nie, 10. I tam każdy mówił co innego. Każdy jakby swoje tutaj dodawał. Ale powiem tak, że tutaj jakby widzimy tą odpowiedzialność już młodzieńców, tak? Odpowiedzialność 15-16-latków, która jest bezdyskusyjna i oni, mając świadomość, bo oni doskonale wiedzieli, co uczynił Elizeusz w Jerychu, jak przez jego ręce uczynił ten wielki znak żywy Bóg, wiedzieli, że jest prorokiem Bożym, wiedzieli, że ma autorytet, a pomimo to wyszli sobie z niego kpili. No bo Elizeusz nie był zbyt piękny, nazwijmy to tak eufemistycznie, był łysy, urodziwy pewnie nie był, stąd te naśmiewanie się, pewnie nie tylko chodziło o jego łysinę, ale po prostu ci młodzieńcy, te dzieciaki, no dla nas to są dzieciaki, prawda, kpiły sobie, mając świadomość właśnie, że to jest mąż Boży. I stało się no, coś takiego strasznego, trudnego dla nas, ale to jest to, co mówiłem o tym wcześniej, że Bóg jest Bogiem świętym, Bogiem sprawiedliwym i człowiek, który odwraca się od Boga, jest w buncie, nie jest w łasce, tak? A każdy człowiek, który nie jest w łasce, podpada pod śmierć. Która może ciebie spotkać po śmierci, bo pójdziesz do piekła, albo jeszcze za życia, jak tutaj w tym przypadku, że kara była taka, że ci młodzieńcy przedwcześnie zeszli z tego świata i zostali w ten sposób osądzeni. To działanie Boże miało właśnie pokazać Izraelowi, że te wszystkie szyderstwa, które były czynione, bo rzeczywiście kwestia zwiedzenia Izraela nie polegała tylko i wyłącznie, że były świątynie, tak? Że były świątynie, gdzie czczono złotego cielca, którego nazywali Jahwe, że czczono różnych bogów kananejskich i bogini Asztarte i innych bogów na każdej wyżynie, tak? Jak napisane jest w niektórych fragmentach Słowa Bożego, na każdej wyżynie Izrael czcił jakichś bogów, bożków. Ogrom zwiedzenia Izraela polegał na tym, że w sercach Izraelitów panowało swoistego rodzaju szyderstwo. Jakby taki, jak ja to powiedziałem, taki żart z Boga, że ludzie mieli świadomość, że jest Bóg, ale nikt się z tym Bogiem nie liczył. Każdy robił, co chciał. Czyniono nieprawość, uciskano biednych, czyniono wiele niesprawiedliwości, o czym też prorocy, będziemy też czytać niektóre fragmenty, czyniono wiele niesprawiedliwości. I pomimo tego, że wiedziano, że Bóg jest święty, że Bóg jest sprawiedliwy, w ogóle się z Nim nie liczono. A traktowano, tak jak już powiedziałem na samym początku, Boga jako osobę, która ma błogosławić. Która ma błogosławić, która ma mówić, wszystko jest okej, wszystko jest dobrze, jesteście narodem wybranym, przecież ja was wybrałem. A jeśli ja was wybrałem, to wy macie mieć zapewnione bezpieczeństwo, pokój, no i wszystko inne już jest drugorzędne, jest nieważne i to jakby widać wyraźnie to takie podejście lekceważące. Lekceważące, totalne właśnie lekceważenie Bożego prawa. I to też jest bardzo istotna kwestia, kochani. Dlaczego? Dlatego, że czasami słyszę takie informacje, że teraz jakby jesteśmy pod łaską, a ludzie wtedy musieli prawo przestrzegać, bo tak to było. Ale jak sami widzicie, wcale nie musieli tego prawa przestrzegać. I tak samo wcale człowiek nie musi być pod łaską, bo ciągle ma ten wolny wybór. Zwróćcie uwagę, że człowiek ciągle ma alternatywę i Bóg, tak się zastanawiałem, Panie, stworzyłeś człowieka, bo go kochałeś, ale Bóg, istotą miłości jest właśnie dobrowolność, dobrowolność ofiary. I Bóg chce, żeby Jego stworzenie go wysławiało w duchu i prawdzie dobrowolnie. To nie jest przymus. I cały czas te dwie ścieżki ludzkości widzimy na przestrzeni Starego Testamentu i Nowego również, że jak tutaj widzimy, wcale Izrael nie musiał przestrzegać prawa. Wcale nie musiał przestrzegać prawa, bo przecież to prawo, które było nakazane, nie było przestrzegane. To jest dowodem. Tutaj jakby tutaj nie wymyślam, nie są to jakieś moje teologiczne rozważania, ale widzimy to wyraźnie nie tylko na przykładzie Królestwa Izraela, ale również w Judzie, jak widzimy działalność wielkich proroków. Oni również bardzo mocno podkreślali, że Jeremiasz takim był prorokiem, który podkreślał właśnie tą niegodziwość Judejczyków ze względu na to, że powierzchownie jakby traktowali prawo, a co jest napisane, że chce bardziej waszego serca, tak? Waszego serca niż waszych ofiar. I to jest takie przesłanie, które się, kochani, nie zmienia, które widzimy w Starym i Nowym Testamencie. Bóg chce naszego serca. Bóg chce naszego serca, naszego oddania. I ja tutaj to tak widzę, że oczywiście teraz jesteśmy pod łaską, ale pamiętajmy o jednym, że bycie pod łaską to jest jakby jedna kwestia, ale jednak musimy naśladować Pana Jezusa Chrystusa, bo jeśli jesteśmy pod łaską, to i przynosimy owoce tego, co czynimy, bo jeśli mówimy, czynimy, jesteśmy pod łaską, ale w ogóle nie chcemy naśladować Pana Jezusa Chrystusa, w ogóle nie chcemy być naśladowcami Jego, zastanówmy się, jak to nasze życie wygląda i czy rzeczywiście to jest tak, jak to powinno być. I można to też do Starego Testamentu odnieść, że owszem, prawo trzeba było spełniać, trzeba było respektować, tak mówił Mojżesz, ale tak naprawdę prawo, jak prorocy nauczali, powinno być wypełnione właśnie sercem, gorliwością. Ono nie może być puste, ono musi być oddane, pełne miłości dla żywego Boga. I to przesłanie, tak jak już powiedziałem tutaj, jest bardzo mocno widoczne. Jeśli chodzi o dalsze znaki, cuda Elizeusza, no to tutaj też widzimy w 4 rozdziale podobny cud, który dokonał Eliasz, pomnożenie oliwy wdowy po proroku. I też ciekawa jest informacja dotycząca pewnej szunamitki, tak, o której czytamy też w 4 rozdziale. Przeczytajmy tutaj od 16 wiersza. Spotkał się Elizeusz właśnie z tą szunamitką. Ona nie miała potomstwa, ale tak Elizeusz do niej rzekł. I rzekł, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna, a ona na to, nie mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz, a gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca do żniwiarzy. Wtem rzekło do swojego ojca, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki i siedziało na jej kolanach, aż do południa, po czym zmarło. No i tutaj znowu jest sytuacja trudna dla nas do zrozumienia, prawda? Zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że Bóg czynił wielkie znaki, cuda. Ta kobieta nie wierzyła, że może mieć potomka, Ale Elizeusz jej jasno powiedział, jeśli zaufasz Bogu, to dla Boga nic nie jest niemożliwego, jeśli tylko Mu ufasz. I tak się też stało. By potem, kiedy to dziecko zaczęło dorastać, umarło. To jest takie trudne do zrozumienia, prawda? Jak to jest wszystko możliwe? Po co to wszystko było? No ale zobaczmy dalej. W dalszej części widzimy, że kiedy Elizeusz się o tym dowiedział, przyszedł do tej kobiety i czytamy tak od 32 wiersza. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nim obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecko, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znowu na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że wielka radość nastąpiła. I wiecie, często tak było, że Bóg czynił wielkie znaki, wielkie cuda i nagle po tych wielkich znakach i cudach przychodziła jeszcze próba, która powodowała, że wydawało się, no po co to było wszystko zdziałane, bo tak jakby te następne doświadczenia jakby powodowały, że to wszystko, co było przedtem, znowu wpadało w ruinę, jakby nie miało to sensu. No, jest to wyraźny przykład tego, co mówię, prawda? Tutaj kobieta latami nie mogła mieć potomstwa, chciała mieć to potomstwo, już była na tyle wiekowa, że nie wierzyła w to. Bóg jednak uczynił cud i nagle to dziecko z takim trudem wychowane, już odchowane, kilkuletnie, nagle zachorowało i umarło. Z ludzkiego punktu widzenia jest to bardzo trudne do zrozumienia. Bardzo trudne. Ale Bóg właśnie w takich sytuacjach też chce nas nauczyć właśnie jednego. Pomimo tego, co się dzieje, bądź mi ufny, ufaj mi. I też Bóg chce pokazać, że człowiek pomimo różnych jakichś doświadczeń jednak cały czas powinien wierzyć, że Bóg cię przez to wszystko przeprowadzi, że nie powinieneś się zniechęcać. I to jest kolejna lekcja. Wiele jest takich lekcji w Starym Testamencie, które właśnie taką właśnie postawę człowieka pokazuje, że po jakichś wielkich wydarzeniach nagle coś się złego dzieje. I tutaj postawa człowieka jest ważna, żeby nie stracić wiary, nie stracić ufności w wielką Bożą moc. Ja oczywiście tutaj nie ma czasu, by analizować jakby wszystkie te cuda, które jeszcze dokonał Elizeusz. Ja już mówiłem o tym przesłaniu. Izrael przyglądał się temu. Izrael się przyglądał. Chodziło o to, żeby, jeszcze raz to podkreślam, żeby Izrael zobaczył żywego, mocnego Boga. A więc zwróćcie uwagę, że Bóg, kochając swój naród wybrany, który wybrał z łaski, tak? Czasami słyszę różnych ludzi, którzy właśnie bardzo miłują naród wybrany i chwała Bogu, tak trzeba. Mówią tak, no Żydzi byli czymś wyjątkowym, dlatego zostali wybrani. To jest nieprawda. Oni zostali wybrani z łaski. Oni byli takimi samymi grzesznikami jak my. Tak samo i my zostaliśmy zbawieni z łaski. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I z łaski zostali zbawieni. I ten naród wybrany z łaski był wybrany przez Boga i powołany do tego, by naśladować. Ale tak jak Paweł mówi w liście do Rzymian, że było kiedyś obrzezanie z ciała, ale teraz jest obrzezanie serca. I rozciągał Bóg w swojej łasce to duchowe żydostwo dla wszystkich ludzi, którzy chcą przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Króla. I zbawienie mamy z łaski i wybranie mamy z łaski. Nie dlatego, że ktoś jest lepszy, wyjątkowy, bo wyjątkowy jest tylko Bóg. Jezus Chrystus, który jest w chwale, w mocy i tylko On może być świecącym skarbem w naszych sercach. I tylko Jego mamy pokazywać. Nie chlubić się jakąś tam swoją wyjątkowością, bo jej nie ma. Jeden jest mądrzejszy, bardziej wykształcony, jeden bogatszy, inny lepiej się wysławia, inny ma takie talenty. Ale tak naprawdę Niczym to jest, bo wiedza jest tylko cząstkowa, jak mówił Paweł, na tej ziemi. Ale ważny jest właśnie skarb, który możemy mieć, każdy z nas, właśnie żywego, mocnego Boga, który jest takim skarbem. I nawet kiedy mam taką poczucie, mam takie poczucie, że nawet kiedy mówię skarb, to jest to za mało. Brakuje mi słów. Brakuje mi po prostu słów, tak jak już powiedziałem, człowiek mówi, że Bóg jest wielki, pełen chwały. Potem czasami się mówi o kogoś, ten człowiek jest wielki, ten człowiek jest taki w chwale. I potem za chwilę mówi to samo o Panu Bogu. Dlatego ja mam świadomość, że człowiek jest tak niedoskonały, że nie jest w stanie określić chwały Bożej. I tutaj właśnie podoba mi się to, że Żydzi, którzy widzieli chwałę Bożą, oni nigdy nie mówili imienia Bożego. Nigdy oni używali tetragramu JHWH, tak? Mówili tylko raz, kiedy kapłan wchodził do miejsca świętego świętych, wymawiał imię Boże, bo rzeczywiście jest to tak wielkie imię, tak pełne chwały, że człowiek nie jest w stanie tego imienia Bożego pojąć. I dlatego tak to też rozumiem, że kiedy jacyś ludzie pytali się, Panie, jakie jest Twoje imię w Starym Testamencie, Bóg powiedział, a co Ci do tego? A co Ci do tego? Bo rzeczywiście nie jesteśmy pojąć tego, jak wielki jest Bóg, jak pełen chwały i majestatu i jak wielka siła jest w jego imieniu. My sobie po prostu z tego zwyczajnie nie zdajemy sprawy. I tak jak już powiedziałem, Elizeusz wchodzi w różne też wydarzenia polityczne. Też nad tym się też możemy skupić. I też może zanim o tych niektórych wydarzeniach politycznych, w których brał udział Elizeusz, piąty rozdział, tutaj zatrzymajmy się na piątym rozdziale, które mówi o uzdrowieniu trędowatego Namana. To jest o tyle ciekawa historia, bowiem Naman nie był człowiekiem z Izraela. Nie był człowiekiem z Izraela, no ale słyszał o tym, że jest to mąż Boży. Uwierzył żywemu Bogu, tak? Uwierzył, chociaż był dowódcą wojska króla Aramu, jak czytamy w piątym rozdziale, to jednak usłyszał o tym żywym Bogu i tak się niestety w jego życiu podziało, że zachorował na chorobę śmiertelną, na trąd, która była chorobą straszną. Straszną, bowiem powodowała, że człowiek taki był oddzielany od żywych, przebywał w samotności. To była okrutna, powolna śmierć, ciało gniło, odpadało. Człowiek powoli miał coraz bardziej zniekształcone kończyny i w ogóle no, choroba makabryczna. No ale usłyszał właśnie Naman o tym, że jest żywy Bóg w Izraelu, że jest taki prorok Elizeusz, który głosi tego żywego Boga i taka jest oto informacja. Piąty rozdział, posłuchajmy, piąty rozdział i od dziewiątego wiersza może. Przybył tedy Naman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. I to jest kolejna lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć i wziąć przykład do naszego życia. Otóż widzimy bowiem Namana, który, jak już powiedziałem, uwierzył Bogu, ale on sobie wyobrażał, kiedy uwierzył Bogu, że to, co się ustanie, będzie według jego jakichś jego schematów. Tak? Zwróćcie uwagę, że on uwierzył w to, że ten mąż Boży może go uzdrowić, ale na jego warunkach. To on miał zadecydować, on sobie wyobrażał, pewnie jakaś manifestacja, wyjdzie prorok i powie: no tak, chcesz uzdrowienia, więc teraz ci daję. A tu nie. Naman bowiem miał uczynić coś dla niego, co było jakimś absurdem. Tak? Miał w Jordanii 7 razy się obmyć. On powiedział, że u niego rzeki są ładniejsze, co może zrozumiemy, wiadomo, kochał swoje miejsce, żył w swoim kraju latami, dla niego wszystko to, co było u niego, było ładniejsze, piękniejsze. To jest normalne, każdy z nas jest przyzwyczajony do miejsca, w którym żyje, mieszka i każdy na swój sposób jest przyzwyczajony do tych miejsc, w których jest. Tak? I on strasznie się rozgniewał, powiedział: jak to? To ja mam wiarę, ale no właśnie. I tutaj stoczył bardzo krótką walkę z sobą, samym, bowiem stanął przed takim dylematem. Co zrobić? Czy obrazić się na cały świat, iść i pójść swoją drogą, czy też jednak posłuchać swoich sług, którzy mu powiedzieli, że no przecież czy to jest aż takie trudne? A ci słudzy się jednak też mylili, bo to było bardzo trudne. To było bardzo trudne, dlatego że on musiał mieć złamaną swoją pychę w tym momencie, musiał się złamać i musiał się całkowicie podporządkować Bogu. To jest bardzo trudne, bo człowiek nie lubi się podporządkować Bogu. Człowiek nie lubi czynić to, czego nie czuje człowiek, czego nie widzi. Chce jakby poznać wszystko swoimi takimi zmysłami, swoim umysłem. Dla człowieka, owszem, wszystko jest możliwe, ale pod warunkiem, że to się będzie w jakiejś takiej sferze cielesności, naszego rozumu, naszego poznania dziać, bo wszystko, co jest poza naszym rozumem, poza naszym umysłem, poza naszymi jakimiś wyobrażeniami, wydaje się niemożliwe, wydaje się absurdalne. No tak, no Bóg robi to i to, no ale jak to możliwe, tak? My wątpimy, że Bóg może zrobić to, tamto w naszym życiu, że może dać nam lepszą pracę, że może nam zapewnić byt, że może nas wyprowadzić z pewnych rzeczy, ale wierzymy, że Bóg stworzył ziemię, że stworzył człowieka, że czynił wielkie znaki. Sami sobie w tym momencie jakby przeczymy, tak? Bo jeśli wierzysz, że Bóg stworzył wszystko, jeśli Bóg jest pełen mocy, jeśli Bóg jest pełen chwały, jeśli rzeczywiście wierzysz w Słowo Boże, że Bóg rzeczywiście działał, że Bóg wysłał Syna swojego jednorodzonego, aby zbawić to, co zginęło i odszukać to, co zginęło. Jeśli wierzymy w misję Chrystusa i to, co czytamy w Dziejach Apostolskich i w listach Pawłowych, to dlaczego nie wierzysz, że Bóg może w twoich sytuacjach życiowych tak mocno podziałać? I sami sobie jakby tutaj zaprzeczamy. I Naaman był, jak widzimy, takim samym człowiekiem jak my, chociaż żył ponad 2800 lat temu wstecz od dzisiejszych wydarzeń, to jednak był takim samym człowiekiem. Niby uwierzył, ale jednak na jego warunkach miało się racjonalnych. Wiara tak, ale racjonalna. Ona musi być racjonalna. Ona musi być według jakichś tam ścieżek, które my w sobie stworzyliśmy, dorastając w różnych takich warunkach, nazwę to tak, cielesnych i duchowych, tak? Ale Naaman szybko zrozumiał, że dla Boga, po pierwsze, Bogu nie można stawiać warunków. Po drugie, tu nie ma drogi pośredniej, tak? Bo albo ufasz Bogu, albo mu nie ufasz. I Naaman stwierdził: ja muszę zrobić tak, jak Bóg kazał przez usta Elizeusza. Muszę to zrobić. I efekt był niesamowity, piorunujący wprost. Spotkało go coś wielkiego, coś niesamowitego. On z wielką radością wrócił z wdzięczny Elizeuszowi, gotowy był mu oddać wszystko, co miał. Był tak szczęśliwy, że ta straszna choroba go opuściła. I rzeczywiście to jest też bardzo ważna dla nas lekcja. Ludzie bowiem jednak w dzisiejszych czasach, i mogę też to powiedzieć samo o sobie, tak, bo to, co mówię, to nie tylko do was, kochani, ale i do sobie, i do siebie. Ludzie jednak ograniczają Bożą chwałę. Mówią, Bóg już tak nie działa, Bóg już tak nie robi, Bóg już tak już nie, bo to inne czasy, bo to nie. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie tak, bo my go ograniczamy. My go ograniczamy, pozwólmy mu działać. Ale też pamiętaj o jednym, że Bóg jest Bogiem suwerennym. Niektórzy ludzie, słyszę, mówią tak, że jak chcesz uzdrowienia, to będziesz uzdrowiony, a jak nie, to znaczy, że masz małą wiarę. Nie. Bóg robi swoje rzeczy i robi to, bo tak chce. Wielu wspaniałych ludzi, którzy wierzących, których znałem, umarło w wierze i nie byli uzdrowieni, chociaż cierpieli, mieli raka, nowotwór, odeszli. Znam też takich ludzi, którzy w cudowny sposób zostali uzdrowieni. Nawet mój pastor w Dąbrowie Górniczej też chorował na raka, a był już praktycznie umierający, bo lekarze powiedzieli koniec. Ale modlił się, płakał przed Bogiem i Bóg go uzdrowił w cudowny sposób. Zrobił to. I bo taka była jego wola. Taka była wola i zawsze tak sobie mówię, Panie, jak widzę takie wspaniałe manifestacje, na przykład Szadrach, Meszach i Abednego, prawda? Oni weszli do pieca ognistego, bo nie chcieli składać Baalowi pokłonu. No ale wspaniała historia, ale co by to było, jakby oni jednak spłonęli? Czy to byłaby gorsza historia? Nie. Nie byłaby to dla mnie gorsza historia. Oni po prostu pokazali świadectwo, jak bardzo kochają Boga, że są gotowi umrzeć za Niego. Wielu chrześcijan umiera w dzisiejszych czasach za Boga, za Jezusa Chrystusa, o czym wiemy, w Syrii, w Iraku. Wielu chrześcijan umierało 2000 lat temu. Niektórzy byli w cudowny sposób ratowani, jak święty Jan Ewangelista, który dożył sędziwego wieku, ale on kilkakrotnie, kiedy tak, to już są poza biblijne opowieści, inne źródła, on był w kilku sytuacjach dosłownie wyrwany z paszczy śmierci w cudowny sposób. On został uratowany. Piotr został ukrzyżowany głową w dół. Paweł został ścięty, ale taka była wola Boża. Myślę, że my musimy jedną rzecz zrozumieć, że Bóg jest Bogiem żywych. I to życie jest może dla nas bardziej cieleśnie rozumiane, ale jeśli jesteś na tym świecie, amen, żyjesz, Bóg ci daje czas. Jeśli Bóg cię odwołuje, bo może cię dzisiaj odwołać, może cię jutro odwołać, mnie może odwołać, może jutro mnie nie będzie. Kto to wie? To jest Jego wola. On jest Bogiem suwerennym. Ja Bogu nie będę mówił, co On ma w moim życiu zrobić. Ja oczywiście chcę być zdrowy, chcę długo, pięknie wyglądać, chcę domagać, chcę być zdrowy. Ale to od Niego zależy, On jest Bogiem suwerennym. I tak jak Paweł, który miał kłopoty przez całe życie z oczyma, tak? Nie wiemy, dlaczego Bóg mu dał taki oścień, tak? O którym mówi Paweł, ale i ten oścień był. Przez ręce Pawła były wielkie rzeczy dokonywane, były uzdrawiani byli ludzie, a on miał chore oczy i jakoś Bóg tego nie uzdrowił go i on z tego problemu nie robił. To jest właśnie to, czego też powinniśmy się nauczyć, że to wierząc w to, że Bóg może wszystko, że Bóg może uzdrowić, może uleczyć, ale dajmy Bogu wolę, bo On jest święty i my nie mówmy Bogu, co On ma robić. My możemy Go prosić, możemy Go błagać, możemy wierzyć, bo wiara jest ważna, ale zostawmy Bogu działanie. Zostawmy Bogu działanie, bo w ten sposób czynimy niedobrze, mówiąc Bogu, co On ma czynić, stawiając Mu warunki. I Naaman Bogu nie stawiał warunków. Oczywiście początkowo tak, to widzimy, ale jednak zrozumiał, że od Boga wszystko zależy, podporządkował się temu i dzięki temu widzieliśmy tak wielkie rzeczy, które mógł uczyni przez niego. I potem widzimy też tą kwestię polityczną, tak? Widzimy bowiem Elizeusza też w szóstym rozdziale i takie wydarzenie dotyczące oblegania przez króla aramejskiego Samarii. I sytuacja była naprawdę dramatyczna. Widzimy potężne wojska aramejskie, nieliczne siły Samarii. No i tutaj król izraelski tak był wściekły na Elizeusza i mówi tak, bo Elizeusz oczywiście mówił, zaufajcie Bogu, Bóg was uratuje. No i oczywiście król izraelski w szóstym rozdziale, w 30 wierszu tak zareagował. Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny. Wtedy rzekł, to niech mi Bóg uczyni i to niech doda, jeżeli dziś utrzyma się głowa Elizeusza, syna Szafata na jego szyi. Elizeusz zaś przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starsi. Król wysłał przed sobą posłańca, lecz zanim posłaniec doszedł, Elizeusz rzekł do starszych, czy widzieliście, że ten syn mordercy posłał, aby mi ucięto głowę? Baczcie, gdy przyjdzie posłaniec, zamknijcie drzwi i podeprzyjcie je przed nim. Czyż nie słyszycie odgłosu kroków jego pana za nim? Zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że ten król widział wiele rzeczy, które czynił przez niego pan, to już to oblężenie Samarii przez te wojska już było poza jego sferą wiary, jego poznania. On też miał swoje wyobrażenia, tak? On miał swoje wyobrażenia, on sobie wyobrażał, że Bóg w takim i takim polu będzie działał, ale tu to już jest koniec, to już jest niemożliwe i ten Elizeusz, który każe nam tak wierzyć bezwarunkowo Bogu, to już jest jakiś szaleniec, on się myli, to nie może się stać. Ale tak się jednak nie stało, bo potem widzimy w siódmym rozdziale, jak w jakiś taki nieoczekiwany, cudowny sposób Bóg doprowadził do tego, że Aramejczycy w popłochu odeszli od murów Samarii. Do tego stopnia, że król, który się o tym dowiedział, aż po prostu nie wierzył w to, co się wydarzyło. I w 14 wierszu nawet czytamy tak, że wzięli więc dwa wozy i konie, a król izraelski wysłał je za wojskiem aramejczykom, mówiąc, jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu, a oto cała droga była pełna szat i broni, które porzucili aramejczycy w pośpiechu. Powrócili wtedy posłańcy, oznajmili to królowi. Król nie mógł wierzyć, nie mógł tego pojąć, ale zwróćcie uwagę, jaki był czas łaski, tak? Był czas łaski, właśnie o tym też nie mówiłem. Prorocy zwykle działają przed zapowiedzią kary. Prorocy działali, oczywiście były takie kary, no jak widzimy suszę u Eliasza, tak? Jak widzimy jakieś tam nieszczęścia, klęska głodu, tak? Susza zawsze przynosiła z sobą głód. Ale to był jednak czas łaski, bo Bóg też manifestował swoją siłę, swoją potęgę. Chciał pokazać, patrzcie, wy grzeszycie, ale ja wam się objawiam jako Bóg pełen siły, pełen chwały i jednak pełen miłości. Zobaczcie, że was miłuję. Pomimo tego, że jesteście mi niewierni, to ja jestem w stanie z murów Samarii wyrzucić swoją tylko mi w znany sposób, bo wy tego nie jesteście w stanie pojąć Aramejczyków. Bóg chciał pokazać właśnie Izraelowi tą swoją siłę, tą swoją chwałę, że to jest właśnie ten prawdziwy Bóg, który może pomóc, może zmienić życie Izraela, że Izrael może na nowo powrócić do pełni wiary. No ale widzimy, że niestety pomimo tych znaków, tych manifestacji Bożej miłości, tak się jednak nie stało. I po raz ostatni widzimy Elizeusza w 13 rozdziale i też widzimy go jako człowieka, który już praktycznie na łożu śmierci oddziałuje na wydarzenia polityczne w Izraelu. Przeczytajmy sobie 13 rozdział i od 15 wiersza. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuki strzały i przyniósł do niego łuki strzały, a potem rzekł do króla izraelskiego, połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę, a wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł, otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz, strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł, strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aaronem, pobijesz Aramejczyków, nad Aramem, przepraszam, pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł, zabierz strzały, a gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego, uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. I tutaj znowuż widzimy bardzo podobną sytuację, że z jednej strony widzimy przesłanie Elizeusza, który mówi do króla Izraela, że znowu mocny Bóg będzie chronił Izrael i da zwycięstwo. Ale też Bóg oczekiwał oddania i wiary drugiej strony. Tak jak to widzimy w przypadku Namana, który się złościł, gniewał, ale jednak Bóg go złamał się, zaufał Bogu, owoc tego był dlatego tak wspaniały. A tutaj król jednak w jakiś tam niezrozumiałym dla mnie sytuacji, bo nie wiemy dlaczego tak się zachował, co się działo w jego sercu, jednak nie wypełnił do końca woli Bożej, która była wypowiedziana przez usta Elizeusza. Przecież jeszcze nie było tej wojny, nie było tych bitew, ale ten król Izraela miał pokazać poprzez wypełnienie polecenia Boga przez usta Elizeusza wypowiedziane właśnie swoje posłuszeństwo, swoją wierność temu, co słyszał. I widzimy, że tak się nie stało, że jednak jakieś te ludzkie kwestie w nim zwyciężyły w tymże królu i nie uczynił tego, co Bóg chciał, czyli takiego pełnego oddania, pełnego zaufania. No i Elizeusz, jak czytamy, rozgniewał się i powiedział mu, że w takiej sytuacji, skoro nie zrobiłeś tego tak, jak powinno to być, bo tylko 3 razy to uczyniłeś, to teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Więc de facto stanie się według twojej wiary. Tak? Twoja wiara jest tylko taka, więc tylko to się stanie. A więc widzimy tutaj też taką prawidłowość, że nie ograniczajmy Boga, wierzmy we wszystko to, co Bóg może uczynić, ale z drugiej strony zostawmy Bogu rozwiązanie, bo On jest Bogiem świętym, suwerennym, my jesteśmy Jego stworzeniem i to On decyduje, a my jesteśmy Jego dziećmi, Jego stworzeniem. I teraz przejdźmy do kolejnych proroków, do Amosa i Ozeasza. Byli to prorocy, którzy już działali, można powiedzieć, już tak przy czerwonym świetle, tak? Jeśli możemy mówić o Eliaszu i Elizeuszu, którzy jeszcze działali w takim czasie, gdzie jeszcze czas łaski trwał, to rzeczywiście Amos i Ozeasz już działali w czasach, gdzie ten czas łaski dla Izraela się powoli kończył. Ja przypominam, że Amos i Ozeasz działali w czasach panowania króla Jeroboama II. W latach 793-753 Jeroboam II panował. Natomiast Samaria została zburzona przez Asyryjczyków w 722 roku i te 10 plemion Izraela zostało wziętych do niewoli. I rzeczywiście to było jeszcze ponad 50 lat, tak? 50 lat, w zależności od tego, jak licząc, prawda, to panowanie Jeroboama i czasy działalności Amosa i Ozeasza, bo Amos i Ozeasz działali właśnie za czasów Jeroboama II. Ozeasz działał troszeczkę później od Amosa, chociaż tutaj w Biblii mamy Amosa później niż Ozeasza. No ale z uwagi na to, że chronologicznie Amos działał nieco wcześniej, chociaż za czasów tego samego króla, bo Ozeasz ostatnie 20 lat panowania Jeroboama. To jednak ja tutaj zachowuję chronologię i zaczynam właśnie od księgi Amosa. No właśnie, tutaj też przesłanie Amosa już jest takie rozpaczliwe. Amos wyraźnie już przepowiada, to złe słowo. Przepowiadać to może wróżka, tak? Prorok Boży mówi to, co się stanie. Amos mówi o rychłym nadejściu końca. Rychłym nadejściu końca, ale z drugiej strony tak samo jak i Ozeasz. Ale obaj mówią też o miłości Bożej do swojego ludu. Pomimo tego, że ten lud jest niewierny, że ten lud jest grzeszny, że ten lud upada, ale Bóg kocha swój lud i ciągle woła o opamiętanie, o powrócenie do Bożych praw, do przestrzegania tego, co Boże. I w księdze Amosa też dowiadujemy się, kim był ten prorok. Wiemy dokładnie, kim był. Był również bardzo majętnym, bogatym człowiekiem. Śmiem nawet twierdzić, że być może bogatszy od Elizeusza, chociaż oczywiście te 12 zaprzęgów par wołów robi duże wrażenie. Ale Amos też był człowiekiem majętnym i tak samo jak Elizeusz zostawił wszystko, zostawił swoje wygodne życie i postanowił służyć Boga. I to też jest takie tajemnicze, takie trudne dla nas do zrozumienia, bo tak naprawdę każda relacja człowieka z Bogiem jest na swój sposób wyjątkowa i tajemnicza. Każdy człowiek może spotkać żywego Boga. I to jest niesamowite, że do każdego człowieka Bóg chce przemówić i chce z nim mieć osobistą, intymną relację, która jest niepowtarzalna. Słyszałem różne historie o nawróceniu, o świadectwa, o przeżywaniu żywego Boga przez różnych ludzi i za każdym razem widziałem, że są to zupełnie inne świadectwa. Bóg inaczej docierał do każdego z tych ludzi. Bóg bowiem zna nasze serce, nasze charaktery doskonały sposób. Nikt tak nie zna nas jak Bóg. Może nam się wydawać, że nasi rodzice, nasz półmałżonek nas zna, ale tak naprawdę to jest nieprawda, tylko Bóg zna nas naprawdę. Bowiem przed współmałżonkiem mamy też swoje tajemnice. Rodzice też nas nie w pełni znają. Nasi przyjaciele też nas nie w pełni znają, bo nie czują tak naprawdę tego, co na bieżąco odczuwamy. A Bóg każdą naszą myśl, każdy nasz smutek, każdą naszą radość odczuwa. I dlatego Bóg do każdego z nas dociera w inny, w sobie znany sposób. I Amos, dowiadujemy się, kim był i jak został powołany. I też jest to takie tajemnicze, bo bardzo tajemniczy sposób to jest powiedziane. Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa, miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, no właśnie tego Jeroboama drugiego, o którym mówiłem, syna Joasza, króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. Wiemy, że pochodził z Tekoa. Tekoa to była niewielka miejscowość w Judzie, a więc był to prorok powołany w innym państwie, w Judzie, ale został on powołany do posługi w Izraelu, czyli w sąsiednim, braterskim, bo braterskim, ale jednak w innym państwie. Musiał wszystko więc zostawić. Czy był tylko pasterzem? W 7 rozdziale dowiadujemy się, o tym też będziemy przy kontekście innym mówić. Czytamy tak w 7 rozdziale, w 14 wierszu, w tej drugiej części, pośredniku. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. A więc widzimy też, tak jak powiedziałem, że to też był bardzo majętny człowiek, jak na owe czasy, bo nie tylko był pasterzem, hodowcą owiec, ale również był hodowcą sykomor. Możemy powiedzieć, że był takim ogrodnikiem, prawda, który miał sporo ziemi na pewno i hodował drzewa. I nagle usłyszy głos Boży, tak? Nagle słyszy głos Boży, to było, musiało być naprawdę wielkie wydarzenie, bardzo osobiste. Amos nie opisuje tego wydarzenia w sposób taki szczegółowy, kiedy widzimy Jeremiasza i Izajasza na przykład. Może będzie kiedyś okazja zrobić seminarium właśnie o prorokach Judy. To o tym też będziemy mieli okazję mówić. Ale bardzo tak dokładnie i spektakularnie opisuje te spotkanie z Bogiem. Amos jakby zachowuje to dla siebie, ale ma świadomość, że to nie jest aż takie istotne. Bo istotne jest to, że on ma głosić słowo, że on ma występować do ludu, którego Bóg kocha, którego Bóg chce uratować, ale ten lud jest grzeszny, bo nie chce iść za Bogiem. Nie chce go naśladować, więc Bóg jako Bóg sprawiedliwy, jako Bóg święty będzie musiał ukarać Izrael. Nie dlatego, że go nie kocha, bo kocha, ale dlatego, że chce doprowadzić przez tą karę, która spadnie na Izrael, jako właśnie no, upamiętanie, jako nawrócenie. I co ciekawe, jak widzimy Eliasza i Elizeusza, widzimy, że Bóg działał w różnych kierunkach. Bo z jednej strony Eliasz i Elizeusz byli prorokami, którzy przepowiadali Boże kary na krnąbrny naród. Z drugiej strony Eliasz i Elizeusz pokazywali, że Bóg ich bardzo kocha poprzez wielkie znaki i cuda, które działy się przez ręce Eliasza i Elizeusza. Zwróćcie uwagę jednak, że jeśli chodzi o Amosa i o Ozeasza, nie widzimy już cudów. Amos i Ozeasz nie są ludźmi czyniącymi cuda. Oczywiście mówię też niewłaściwie, bo oczywiście nie Amos i Ozeasz czynili cuda, to chyba rozumiecie, ale Bóg przez ich ręce, Eliasz i Elizeusz, czynili cuda w Bożej mocy i przez Boga. Natomiast Amos i Ozeasz skupili się na przesłaniu słownym, na przesłaniu opamiętania się i tutaj już nie było takich właśnie manifestacji, co jest ciekawe, właśnie takich mocy Bożej, jak to widzimy, jak już to powiedziałem w przypadku Eliasza i Elizeusza. Jest więc tylko słowo, które ma uczynić wyłom w ich twardych, krnąbnych sercach, które ma doprowadzić do zmiany. Zróbmy sobie przerwę.